Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie przekażę jeszcze więcej informacji o roli i wpływie wysiłku fizycznego na organizm człowieka. Od dłuższego czasu zwraca się uwagę na pozytywną rolę wysiłku fizycznego i sportu na zdrowie człowieka i widać, że nie tylko młodzi ludzie biegają i chodzą na siłownię, starając się prowadzić aktywny i zdrowy styl życia. Prowadzone są także liczne badania naukowe na ten temat i w niektórych pracach zwraca się uwagę na pożyteczne działania na układ odpornościowy jedynie umiarkowanego wysiłku fizycznego. Zanim jednak przedstawię wyniki badań naukowych, chciałabym opowiedzieć o historii badań nad uprawianym sportem wraz z przywiązywaniem wagi do zdrowego trybu życia, którego wyznacznikami są, jak wiadomo, siła mięśniowa, ale także koordynacja nerwowo-mięśniowa czy wydolność krążeniowo-oddechowa. Wysiłek fizyczny wpływa na poszczególne układy organizmu człowieka, w tym szczególnie na układ ruchu, krwionośny, oddechowy, neurohormonalny, co już omawiałam, i przez to wpływa na funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Od wieków prowadzone są liczne badania mające na celu poznanie tychże zmian zachodzących w organizmie wskutek aktywności fizycznej. Wartość sprawności fizycznej, rola aktywności fizycznej były już znane ponad 7 tysięcy lat temu. Ich znaczenie sięga czasów starożytnych, kiedy w Grecji zauważono dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na organizm. Wysportowane ciało świadczyło o zdrowiu, a nawet bywało obiektem kultu i bardzo popularne były igrzyska sportowe. Już Galenus, rzymski lekarz pochodzenia greckiego, w swoich badaniach udowadniał, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych ma dobry wpływ na rozwój ciała, a nawet sklasyfikował wady postawy, opisując takie jak skolioza, lordoza czy kifoza. Lavoisier w XVIII wieku udowodnił, że wysiłek fizyczny zwiększa pobieranie tlenu przez organizm, nawet zmierzył poziom zużycia tegoż tlenu. W 1889 roku powstała pierwsza książka dotycząca fizjologii wysiłku, której autorem był Lagrange, który jako pierwszy opisał pracę mięśni i rolę zmęczenia oraz wpływ na układ nerwowy wysiłku fizycznym. Dane naukowe dokumentujące niezbędność aktywności fizycznej dla utrzymania dobrego zdrowia pojawiają się szczególnie na przełomie wieku XIX i XX, kiedy to badania epidemiologiczne pokazały wyraźnie, że osoby nieaktywne fizycznie były bardziej narażone na chorobę wieńcową niż te, które prowadziły aktywny tryb życia. W początkach XX wieku Fletcher, a także Hopkins poszukiwali związku między skurczem mięśni a wytwarzaniem kwasu mlekowego. W 1921 roku Hill, angielski filozof i fizyk, otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad metabolizmem komórki mięśniowej, a polski fizjolog Misiuro uważany jest za twórcę Polskiej Szkoły Fizjologii Wysiłku, który opisał rezultaty w swoim podręczniku Zmęczenie oraz zarys fizjologii pracy. Także Stanisław Kozłowski i Krystyna Nazar zdobyli uznanie dzięki napisaniu podręcznika Prowadzenie do fizjologii klinicznej, gdzie zawarto informacje na temat wpływu wysiłku fizycznego i środowiska na zmiany zachodzące w organizmie człowieka. W 2010 roku Światowa Organizacja Zdrowia podała, że brak aktywności fizycznej jest czwartym głównym czynnikiem ryzyka śmierci i stanowi 6% przyczyn zgonów na świecie. Nowsze analizy wskazują niezmiennie, że brak aktywności fizycznej wpływa na częstotliwość występowania choroby serca, cukrzycy, przypadków także nowotworów, raka piersi, raka jelita grubego. Prowadzący badania doszli do wniosku, że wzrost aktywności fizycznej o 25% w skali świata pozwoliłby na zmniejszenie w ciągu roku liczby zgonów ponad 1,3 miliona. Podział wysiłku fizycznego był także prowadzony według różnych kryteriów, które dotyczyły zarówno długości, intensywności, charakterystycznych zmian, jakie zachodzą w naszym organizmie pod wpływem aktywności fizycznej. Pierwszym głównym kryterium był podział ze względu na rodzaj skurczów mięśni, które biorą udział w wysiłku. Także wyróżniany jest wysiłek statyczny, czyli zmiana napięcia mięśnia bez zmiany jego długości. Wysiłek dynamiczny, czyli zmiana długości mięśnia bez zmiany jego napięcia, a także wysiłek ekscentryczny, czyli rozciągnięcie się mięśnia pod wpływem działającej siły zewnętrznej i wreszcie wysiłek koncentryczny, gdzie dominują koncentryczne skurcze mięśni, czyli zmniejszanie się długości mięśnia. Także rodzaj aktywności fizycznej określa liczbę pobudzanych mięśni wykonywanej aktywności i inne mięśnie uczestniczą na przykład w bieganiu, a jeszcze inne w podnoszeniu ciężarów. Ze względu na liczbę mięśni aktywnych w danym wysiłku wyróżniany jest także wysiłek miejscowy, gdzie pracuje tylko 30% wszystkich mięśni oraz ogólny, gdzie aktywność wykazuje ponad 30% mięśni organizmu. Kolejnym kryterium jest podział ze względu na czas trwania treningu. Na podstawie przeprowadzonych badań na bliźniętach jednojajowych udowodniono, że zdolności do wysiłku fizycznego bardzo się różniły. Nie tylko zestaw genów może determinować zdolności fizyczne, ale duży wpływ ma środowisko zewnętrzne, w tym sposób odżywiania i tryb życia. Człowiek w swoim genomie ma około 30 tysięcy różnych genów i zdolności do wykonywania wysiłku są składową ekspresji tychże genów. Jedną z zawartych w nich także sekwencji nukleotydów stanowią informację genetyczną, która umożliwia syntezę pewnych białek lub kwasu, cząstek kwasu rybonukleinowego. Do najważniejszych genów, które odpowiedzialne są za uwarunkowania związane z wysiłkiem fizycznym, należy znaleziony gen GDF8, który koduje miostatynę, czyli białko ograniczające przyrost masy mięśniowej wraz z wykazaniem, że dezaktywacja tego genu powoduje wzmożone przybieranie masy mięśniowej przez organizm. Osoby z wyższym stężeniem miostatyny charakteryzują się niższą tolerancją do wysiłku. Jeszcze inny gen ADRB2, czyli kodujący receptor adrenergiczny, występuje w tkance płucnej i ich aktywacja doprowadza do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich, rozszerzenia oskrzeli w czasie wysiłku, co zwiększa wentylację płuc. Jest jeszcze bardzo dużo genów, które związane są z wysiłkiem fizycznym, zmieniają się w trakcie wysiłku fizycznego i poprzez układ nerwowy wpływają także na takie stany jak zarządzanie pamięcią, stanami lękowymi, rytmem dobowym, funkcjami żywieniowymi, procesy aterogenne, powstawanie miażdżycy, ciśnienie tętnicze, perystaltykę jelit. Nie będę więcej przedstawiać tej specjalistycznej naukowej wiedzy, jednak chciałabym przez te informacje uświadomić, że są to dość skomplikowane procesy w naszym organizmie, zależne także od wielu czynników zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Za chwilę opowiem o narządach ruchu i mięśniowym bezpośrednio zaangażowanym w wysiłek fizyczny, co nie oznacza, że ruch ogranicza się tylko do tych dwóch układów.
Thank you.
Narząd ruchu człowieka obejmuje układ kostno-stawowy i mięśniowy. Główną rolą układu kostno-stawowego jest funkcja podporowa. Ruchy w stawach mogą mieć charakter bierny lub czynny, odbywając się dzięki skurczom mięśni szkieletowych. Wysiłek fizyczny przyspiesza zmianę tkanki chrzęstnej w kostną, wspomagając w tym procesy wzrostu i tkanka kostna szkieletu staje się przy wysiłku stabilniejsza i bardziej odporna na urazy. Regularna i optymalnie dobrana do wieku aktywność fizyczna, i to zwłaszcza u dzieci i młodzieży, ma wpływ na korektę postawy, zapobiegając w większości odtworzeniu się odkształceń. Już wiadomo, że regularny wysiłek fizyczny połączony z dietą bogatą zarówno wapno, jak i witaminę D wpływa korzystnie na mineralizację kości, a także mówi się o hipertrofii, czyli przeroście kości ze zmianą ich kształtu, długości i szerokości. Odpowiednia struktura kości chroni nasz kościec przed złamaniami, a także jest czynnikiem, który zapobiega osteoporozie. Zwłaszcza wysiłek fizyczny wykonywany w młodym wieku przez młodych ludzi wpływa na układ kostno-mięśniowy znacznie bardziej korzystnie niż aktywność wykonywana w latach późniejszych. Aktywność fizyczna wpływa na ukształtowanie także powierzchni stawowych, doprowadza do wzrostu zakresu ruchomości, powoduje wzrost elastyczności i sprężystości torebek stawowych, a także więzadeł. Ważne jest utrzymanie dobrej kondycji i ciągłe rozwijanie całego układu ruchu przez regularne wykonywanie ćwiczeń ogólnoustrojowych. Wysiłek fizyczny oczywiście oddziaływuje w dużym stopniu na mięśnie. Warto wiedzieć, że wystąpienie bólu i zmęczenia mięśni stanowi jedną z form układu mięśniowo-szkieletowego w obronie przed uszkodzeniem. Zmęczenie, podobnie jak ból, stanowi ważny czynnik ochronny mięśni i chroni przed zaburzeniami z homeostazy. Dlatego nie powinno się stosować żadnych środków, które znoszą objawy zmęczenia. Zmęczenie rozwijające się w układzie ruchowym charakteryzowane jest jako zmęczenie obwodowe, gdy z kolei odczuwane jest w układzie nerwowym, opisywane jest jako ośrodkowe. Występowanie zmęczenia obwodowego objawia się po prostu osłabieniem siły mięśnia, zmniejszeniem maksymalnej szybkości jego skracania wskutek metabolicznych zmian, jakie zachodzą w tym mięśniu. Zaobserwowano, że wysiłek fizyczny powoduje także zmiany metaboliczne w całym układzie nerwowym, gdzie pobierane jest w czasie wysiłku mniej tlenu w stosunku do zużywanej glukozy, wpływając na zmniejszenie ilości potencjałów czynnościowych w komórkach nerwowych, co powoduje niemożność podjęcia wysiłku w wyniku braku substancji energetycznych. Zmęczenie ośrodkowe natomiast ma podłoże psychiczne, jakie jest ponadto odczuwane szybciej niż obwodowe, chociaż wiadomo, że odpowiednia motywacja do kontynuowania ćwiczeń może wydłużyć czas jego trwania mimo odczuwanego zmęczenia. Właściwie trening może zwiększyć poziom tolerancji na to zmęczenie. Opisano także zespół opóźnionej bolesności mięśni, opisywany jako popularne zakwasy, jakie są charakteryzowane jako ból i napięcie mięśni występujące po wysiłku fizycznym, co dotyczy zwłaszcza mięśni wcześniej niepoddawanych gimnastykom czy obciążeniom. Zakwasy mogą występować także u osób rozpoczynających trening danej partii ciała i u sportowców, którzy trenują po dłuższej przerwie. Ból jako objaw zmęczenia obwodowego występuje najczęściej od 24 do 72 godzin po wysiłku, będąc skutkiem niszczenia najsłabszych włókien mięśniowych. Ponadto wiadomo, że wysiłek fizyczny, zarówno krótkotrwały, jak i wykonywany regularnie w dłuższym okresie czasu, wpływa na czynność naszego układu odpornościowego, który oczywiście może być pozytywny albo negatywny. Oddziaływanie wysiłku dotyczy większości mechanizmów odpowiedzialnych za zapewnienie ochrony przed drobnoustrojami, a pozytywny bądź negatywny jego wpływ obserwuje się w odniesieniu zarówno do mechanizmów tzw. swoistych, jak i nieswoistych, czyli pojedyncze już intensywne obciążenie wysiłkiem wywiera wpływ na mechanizmy immunologiczne, jaki nasila się w czasie długiego trwania lub powtarzanego wysiłku fizycznego. U sportowców zaobserwowano, oddziaływanie wysiłku fizycznego na układ immunologiczny różni się w zależności od charakteru tego wysiłku, obciążenia treningowego. I obserwowano, że regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny wyraźnie pobudza mechanizmy odpornościowe, podczas gdy powtarzalny, intensywny wysiłek może prowadzić do zwiększonej podatności na infekcje. I za chwilę opowiem o zmianach w układzie odpornościowym w kontekście wykonywanego wysiłku fizycznego. Pierwszą linię obrony organizmu przed zagrożeniem stanowią zarówno opisywane mechanizmy nieswoiste, jak i swoiste. Pod wpływem wzmożonego wysiłku fizycznego zwiększa się metabolizm, dochodzi do stresu oksydacyjnego, wzrasta wytwarzanie i uwalnianie białek tzw. szoku cieplnego, ale także innych amin katecholowych, kortyzolu i innych czynników, co różnie wpływa na aspekty odpowiedzi nieswoistej. Krótkotrwały, intensywny wysiłek fizyczny w ciągu pierwszych 30 minut po jego zakończeniu prowadzi do znacznego, jednak przemijającego wzrostu liczby krwinek białych, czyli granulocytów obojętnochłonnych we krwi obwodowej. Liczba tych krwinek białych, które określane są neutrofilami, ponownie wzrasta w kilka godzin później, lecz w tempie wolniejszym, zależnym od intensywności i czasu trwania wysiłku. Początkowy wzrost poziomu krwinek białych ma być efektem działania hormonów na szpik kostny. Jednorazowy, intensywny wysiłek według badań prowadzi ponadto do pobudzenia fagocytozy, czyli aktywności komórek żernych, które niszczą bakterie i wirusy. Natomiast intensywny wysiłek fizyczny niestety wiąże się z obniżoną reaktywnością tychże krwinek białych monocytów, gdzie wzrasta procent krwinek białych monocytów określanych jako prozapalne w odróżnieniu do takich, które dominują w warunkach spoczynkowych klasycznych monocytów. Podobnie jak inne leukocyty, czyli krwinki białe, także specjalne komórki NK, których nazwa pochodzi od natural killing, czyli naturalni zabójcy, ulegają zmianom pod wpływem ostrego wysiłku fizycznego. W czasie intensywnego wysiłku fizycznego obserwowane są także zmiany w innych krwinkach, czyli monocytach, gdzie wzrasta procent krwinek białych monocytów określanych jako prozapalne w odróżnieniu od dominujących w warunkach spoczynkowych monocytów określanych jako klasyczne. Podobnie jak inne krwinki białe, także komórki NK, których skrót pochodzi od angielskiej nazwy natural killing, czyli naturalny zabójcy, które mają wpływ, ulegają pod wpływem ostrego wysiłku fizycznego szybkiemu przesunięciu do krążenia obwodowego. Komórki NK mają za zadanie eliminację komórek zmienionych nowotworowo lub zakażonych wirusem i w czasie intensywnego, krótkiego wysiłku fizycznego obserwuje się bardzo silną mobilizację tych komórek w czasie po regeneracji, po intensywnym wysiłku. Obserwowany był ponowny wzrost liczebności subpopulacji tych komórek naturalnych zabójców. Interesujące praktycznie są także spostrzeżenia dotyczące zmiany liczby neutrofilów we krwi obwodowej w czasie wysiłku fizycznego u osób, u których toczy się przewlekły proces zapalny, jak również zmniejszenia liczby krwinek białych w miejscu procesu zapalnego, co wskazywałoby, że nie powinno się nadmiernie obciążać ćwiczeniami organizmu w trakcie jakiegokolwiek zapalenia. Jednym z charakterystycznych zjawisk związanych z wysiłkiem fizycznym jest osłabienie efektywności zarówno nieswoistych, jak i swoistych mechanizmów humoralnych związanych z błonami śluzowymi, co objawia się zmniejszeniem stężenia wydzielniczej immunoglobuliny A w ślinie. W wielu badaniach obserwowano zwiększoną podatność na infekcje układu oddechowego w okresie następującym bezpośrednio po starcie w biegach długodystansowych i obserwowano związek zmniejszonych stężeń immunoglobuliny A u sportowców ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia objawów infekcji układu oddechowego. W okresach intensywnego treningu obserwowano zmiany stężeń immunoglobuliny A w ślinie. Zazwyczaj zmniejszenie stężenia immunoglobuliny A w ślinie idzie w parze z podatnością na infekcje. Podczas badań pod wpływem intensywnego, krótkotrwałego wysiłku na stężenia immunoglobuliny A i podatność na infekcje brane są pod uwagę także inne czynniki, nie tylko immunoglobuliny, ale także typ wysiłku, jego czas trwania, intensywność, kondycję fizyczną danej osoby, wydatek energetyczny, ale także takie jak zaburzenia snu, wysokość nad poziomem morza czy czynniki stresowe związane z presją psychologiczną. Umiarkowana aktywność fizyczna u osób wcześniej prowadzących siedzący tryb życia powoduje zwiększenie stężenia immunoglobuliny A w ślinie, stanowiąc potwierdzenie korzystnych, przeciwzapalnych i immunomodulujących właściwości regularnie podejmowanego wysiłku o stężeniu, o natężeniu umiarkowanym. Stężenie immunoglobulin G z kolei według wielu autorów wzrasta u osób uprawiających sporty wyczynowe, w innych jednak nie obserwowano zmian. W przypadku IgM i IgG, czyli immunoglobulin M i określanych jako G, obserwowano nawet obniżenie, jak i wzrost surowiczych stężeń w zależności także od rodzaju wysiłku, ale także wskazywano na dużą międzyosobniczą zmienność. Wysiłek fizyczny poza tym pobudza wytwarzanie i syntezę cytokin, związków, które powodują wpływ na zapalenie, mające działanie przeciwzapalne i zmieniające odporność. Chociaż regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny wywiera efekt przeciwzapalny, jednak pojedynczy epizod treningu wiąże się ze wzrostem wydzielania białek ostrej fazy oraz cytokin o działaniu prozapalnym, tak jakby mięsień i organizm nie wytrzymał tego obciążenia z występowaniem cech zapalenia. Zaobserwowano także wtórny w stosunku do tego zjawiska wzrost surowiczych stężeń cytokin o działaniu przeciwzapalnych. Intensywnemu wysiłkowi towarzyszy także zwykle przyspieszenie oddychania, które bezpośrednim następstwem jest zjawisko ogrzewania i naprzemiennego ochładzania dróg oddechowych, co z kolei prowadzi do uszkodzenia nabłonka oddechowego. I okazało się, że intensywny wysiłek fizyczny powoduje przechylenie równowagi w kierunku krwinek białych, które oznaczane są symbolami TH1 i TH2, od grasicy, gdzie te krwinki białe uzyskują tak zwane kompetencje immunologiczne. Przechylenie równowagi zachodzi na korzyść i limfocytów T, kiedy wiadomo, że zaburzenie równowagi tychże limfocytów TH1, TH2 u osób uprawiających sport wyczynowy może odgrywać rolę w zwiększeniu podatności na infekcje. Uwalniany w czasie wysiłku kortyzol i adrenalina dodatkowo wpływają na odpowiedź TH zależne. Związek natężenia wysiłku z podatnością na infekcję układu oddechowego obrazowany jest nawet w piśmiennictwie za pomocą tzw. krzywej J, jaki zakłada, jeszcze raz powtarzam, że umiarkowana aktywność fizyczna wpływa korzystnie na odpowiedź układu odpornościowego. Jednak długotrwały, powtarzany wysiłek na poziomie wyczynowym wywołuje efekt przeciwny, kiedy sportowcy wyczynowi zgłaszają częste występowanie objawów infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, gdzie wykrywano różnego rodzaju bakterie i wirusy, jak mykoplazma, pneumonię, stafylokokus aureus, streptokokus i różne wirusy. Jedna z hipotez zakłada, że infekcje u sportowców wyczynowych są związane z przemijającą utratą kontroli organizmu nad procesami odpornościowymi. Tak jak już mówiłam, chociaż wiadomo, że regularny wysiłek fizyczny umiarkowany wywiera efekt przeciwzapalny, to jednak dokładne mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska wciąż pozostają przedmiotem badań, co jest ważne ze względu na masowe uprawianie obecnie tzw. sportu rekreacyjnego, a także duże emocje, jakie powszechnie wywołuje rywalizacja sportowców wyczynowych. Badany jest także wpływ wysiłku na układ oddechowy w kontekście nadreaktywności, również objawów astmy, podatności na infekcje, ale to wszystko na razie jest w trakcie badań i efekty ich mamy nadzieję, że poznamy niebawem. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o wpływie wysiłku fizycznego na układ stawowo-mięśniowy i bardzo ważny dla nas układ odpornościowy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.